będzie on przydatny nie tylko w czasie tego spotkania, bo dzisiejsze rozważanie jakby podzielone jest na dwie części. Druga część, bardzo praktyczna, będzie w zasadzie częścią, która powinna nam towarzyszyć długo. Dlaczego? O tym za chwilę. Dzisiaj chciałbym, abyśmy porozmawiali na temat podany właśnie w tym konspekcie. Moje pragnienia i plany to... Tu są kropki. Ponieważ dokończyć tytuł tego rozważania może każdy z was, a nawet powinien. Oczywiście nie czyńcie tego już teraz, ale po zakończonym rozważaniu, aby wejść w cały temat. Któż z nas nie ma marzeń? Kto ma marzenia? Ręka do góry. Niektórzy nie mają. Mają. Boją się podnieść rękę. Kto planuje? Kto ma pragnienia? Moi drodzy, jak myślałem o pragnieniach, to właśnie takie miałem przemyślenia, że pragnienia mają tą moc, że stają się chęcią dążenia do osiągnięcia obranego celu, który wydaje nam się za cenny, dobry, wartościowy. Stają się źródłem radości, entuzjazmu. Czynią nas wręcz optymistami. Dają siły, dają moc, motywują do działania. Dzięki nim snujemy plany na przyszłość i dlatego chciałem dzisiaj połączyć te dwa aspekty: pragnienia, pragnąć, planowania, planować. Planujemy przyszłość bliską, jak i odległą, ale też zauważyłem, że niestety w miarę upływu lat pragnienia i aspiracje ulegają często zubożeniu. Wiele, wcale tak jednak nie musi być. Dzisiejszym wierszem wiodącym jest Filipian 2,13. Pochodzi on z większego, szerszego kontekstu i możemy sobie otworzyć, ale nawet nie musimy, bo mamy spisane, jeśli ktoś chce porównać przekłady, bo ten przekład jest nowym przekładem, to możemy mieć dwa otwarte przed sobą. Filipian 2 rozdział, wersety od 13 do 18. Paweł pisze do swoich ukochanych braci w ten sposób. Dlatego moi ukochani, jako zawsze posłuszni, nie tylko gdy jestem z wami, lecz tym bardziej, gdy mnie nie ma, czyńcie użytek ze swego zbawienia w poczuciu czci i odpowiedzialności wobec Pana. Bóg to bowiem jest sprawcą waszych pragnień i działań płynących z dobrej woli. Czyńcie wszystko bez narzekania i powątpiewania, tak, byście jako dzieci Boga byli bez zarzutu, nienaganni i szczerzy pośród tego zepsutego, wynaturzonego pokolenia. Na jego tle świecicie jak gwiazdy na niebie. Trzymajcie się przy tym słowa życia, aby mógł się czymś szczycić w dniu przyjścia Chrystusa, żeby miał dowód, że nie na próżno biegałem i nie na darmo się trudziłem. A jeśli nawet mam być złożony w ofierze i przez to wzmocnić waszą wiarę, cieszę się i podzielam radość was wszystkich. Podobnie wy się cieszcie i dzielcie radość ze mną. Ten fragment z listu Filipian jest fantastycznym fragmentem. On zawsze do mnie przemawiał i przemawia. Kiedy tylko zetknąłem się z Bożym Słowem, ten fragment dla mnie zawsze był inspiracją, był zastanowieniem, bywał napomnieniem, ale na pewno zawsze bywał zachętą. Otóż wytuściłem tutaj dwa sformułowania, ale jest jeszcze jedno, trzecie, do którego chciałbym się odnieść. Oczywiście, zgodzicie się ze mną, że tych wytłuszczeń można by było czynić wiele, ale dla potrzeb dzisiejszego rozważania chciałbym zwrócić właśnie na te aspekty. Po pierwsze, Paweł mówi, że to Bóg bowiem jest sprawcą naszych pragnień i działań. Czy w starszym przekładzie Bóg to sprawia chcenie i wykonanie. Jak Bóg zmienił twoje pragnienia? Czy widzisz sobie różnicę? Jeśli jesteś nowym człowiekiem, nowym stworzeniem, jeśli nastąpił w tobie moment, który określasz nowym narodzeniem, czy widzisz zmianę w pragnieniach? Jeśli patrzę na siebie, bo o sobie mogę mówić, to moje pragnienia zmieniły się bardzo mocno. Moje działania dzisiaj są pozbawione poczucia przymusu i światłości. Paweł w liście do Filipian właśnie pisze: zawsze posłuszni nie tylko, gdy jestem z wami, lecz tym bardziej, gdy mnie nie ma. Każdy z nas bywa posłuszny, zdyscyplinowany, zmotywowany, jak czuje taki bat nad głową. Jeśli wie, że szef gdzieś tam spogląda, to jestem super, super pracownikiem. Ale gdy człowiek rodzi się na nowo, nie potrzebuje tych tak zwanych motywatorów. Ponieważ nowa natura sprawia, że ja wciąż działam bez poczucia przymusu i świadomości bycia kontrolowanym. Dla mnie to stało się nieważne, bo dostałem nową naturę. W tej nowej naturze jawiło się nowe podejście do pragnień. Moje życie stało się, czy zaczęło być pozbawione wręcz strachu przed tym, że czemuś nie podołam, że kogoś zawiodę. Nowe narodzenie spowodowało, że stałem się wytrwały w działaniu, że stałem się bardziej cierpliwy. Ostatnio słyszałem, jakieś badania prowadzone były, że ludzka cierpliwość mierzy się gdzieś w kilkunastu minutach. Po kilkunastu minutach zazwyczaj ludzie siadają. To jest średnia, oczywiście niektórzy mają większą wytrwałość, drudzy mniejszą. Bóg daje mi siłę i przekonanie co do zasadności podejmowanych działań, ponieważ nowa natura wiąże się, że moje nowe pragnienia mają źródło w Bogu. Dobrze jest, gdy moje pragnienia są, i tutaj można wpisać, Bożymi pragnieniami. One muszą być w korelacji z Panem Bogiem, jeśli ta rzeczywistość ma być inna niż wcześniejsza. Mocną stroną pragnień, których sprawcą jest Bóg, jest to, że właśnie, jak myślisz, co byś wpisał, co byś wpisała, myśląc o pragnieniach, których sprawcą we mnie jest sam Bóg, sam Jezus Chrystus. Otóż te pragnienia, które pochodzą od Boga, moi drodzy, zawsze kończą się sukcesem. Po drugie, nigdy nie tracą na aktualnościach. Czyli to nie są zachcianki, to nie są chwile słabości, gdzie nagle moja fantazja sięga zenitu. To jest coś stabilnego, przemyślanego, wartościowego, godnego tego, aby do tego dążyć. Te motywacje, których źródłem jest sam Bóg, są motorem napędowym naszego zaangażowania i powodem naszej ciągłej radości, która staje się zachętą dla świata. Dlatego Paweł pisze tutaj, na jego tle, czyli na tle tego świata, który określa wynaturzonym wręcz, świecicie jak gwiazdy na niebie. Nowej natury człowieka nie da się ukryć. Ostatnio mówiliśmy w czwartki na temat łaski i mówiliśmy też, czym ona się eksponuje na zewnątrz. Nowa natura człowieka staje się zauważalna dla innych. Może nie wszyscy o tym mówią, ale gdzieś takie myśli mają. Co z nim się stało? Co z nią się stało? Dlaczego ona jest, czy on jest jakiś inny? Stajemy się często tym światłem i chwała Panu, jeśli tak jest, bo przez to możemy stać się zachętą dla wielu ludzi. Na jego tle świecicie jak gwiazdy na niebie. Czy myślałaś o sobie? Czy myślałeś o sobie, że jesteś gwiazdeczką? jesteś tą osobą, która może zainspirować też innych. Jeśli jesteś w Chrystusie, bo w tobie Chrystus umieszcza te najbardziej szlachetne wartości i te najbardziej cenne pragnienia. Pragnienie to nie chwilowa zachcianka. Pragnąć to nie to samo, co chcieć, dlatego w tym nowym przekładzie przeszliśmy ze słowa chcenie i wykonanie na właśnie to pragnienie i działanie. Pragnienie właśnie realizuje się. Ono sprawia to, że podejmujemy pewne działanie. O nich się nie tylko wyłącznie marzy. O pragnieniach też można marzyć, ale nie wyłącznie. To nie jest sprowadzone do rangi tylko i wyłącznie marzeń, które później sobie zmysławiamy, że są nieosiągalne. Nie o takich pragnieniach mówi Boże Słowo i nie takie pragnienia daje nam Bóg. Bo jaka różnica jest między pragnieniem a chceniem? Czy widzimy tu różnicę? Zdarza się pewnie wam, że ktoś powie, mi się zdarzyło. I to nie raz, niestety. Że ktoś w końcu powie, wiesz, chcę zmienić swoje życie. Wow, mówię, super. To wiesz co, mamy jutro, w niedzielę, o 10:00 spotkanie, przyjdź. O 10:00 w niedzielę, lepiej byłoby 12:00. A jak długo to trwa u was? To tutaj już widzimy różnicę. Czy ty chcesz zmienić swoje życie? Czy chcesz dopasować zegar zmian życia do siebie? Tutaj mamy chcenie, a nie pragnienie. Jeśli ktoś czegoś pragnie, to dla niego nic nie ma znaczenia. Żadne przeszkody, żadne wątpliwości. Ktoś dąży do celu. Pragnienie to jest coś, co nas pcha i nie pozwala nam spoglądać na jakiekolwiek przeciwności, które mogą zaistnieć. Jeśli ktoś ogląda sporty zimowe w telewizji, dzisiaj ich jest mnóstwo, i widzi narciarzy na stoku i nagle zapragnie, o, ja bym też tak chciał, też bym chciał tak śmigać sprawnie na nartach. Ale jeśli nie zaczniesz ćwiczyć jak ten, który śmiga na tych nartach i na którego osobie są skupione kamery, nie wyjdziesz na tą zawieruchę, nie zaczniesz też biegać może po ciemku, tylko jednak wycofasz się, ograniczysz się do telewizji i kawki, to jedyne, co ci przybędzie, to przodu, a nie szybkości. Pragnienie, jeśli jest pragnienie, ono nie pozwala usiedzieć na miejscu. Myślę, że to jest istotą tego, co Bóg wszczepia w nas, właśnie na przykładzie tego, co pisze Paweł, że Bóg to bowiem jest sprawcą waszych pragnień i działań. Tu mamy koniunkcję, tu mamy jedność. Czy Bóg zmienił twoje życie? Czy widzisz sam po sobie, że to, czego tak chcesz, to naprawdę jest pragnienie? Czy jesteś gotów poświęcić wszystko dla osiągnięcia tego właśnie? Dobrze, ale możesz zadać pytanie, które też umieściłem tu, na tym konspekcie. Jak mogę rozpoznać Boże pragnienia w moim życiu? To jest istotne pytanie. Jak odpowiedziałabyś, czy odpowiedziałbyś sobie na to pytanie? Jak ja mogę rozpoznać Boże pragnienia w swoim życiu? Odpowiedź jest prosta, czy porównanie jest proste. Ja bym tu zadał inne pytanie. A w jaki sposób dokonujesz wyboru prezentu urodzinowego dla swojej ukochanej osoby? Dla swojej żony, dla swojego męża, dla swojej dziewczyny, chłopaka, mamusi, tatusia? W jaki sposób kierujesz się chęcią zaspokojenia tej osoby, chęcią spowodowania jej radości i spełnienia jej pragnień? I często tak jest, oby, że ten prezent jest trafiony. Skąd wiemy o tym? Ponieważ jesteśmy z tą osobą blisko. Ponieważ znamy ją bardzo dobrze. Wsłuchujemy się każdego dnia, o czym mówi. Śledzimy jej wzrok, kiedy jesteśmy gdzieś na zakupach. Czy tak jak autor listu do Hebrajczyków mówi w Bożych perspektywach, utkwimy wzrok w Jezusie, w tym, który wzbudza i doskonali wiarę. Jeśli chcesz poznać pragnienia, które pochodzą od Boga, utkwij swój wzrok w Jezusie. Niech Jezus ciebie przenika. Bądź z Nim każdego dnia i odkrywaj w Nim ciągle coś nowego. Odkrywanie Bożych pragnień, czy odczuwanie tego, co jest Boże we mnie, to trochę tak, jak udajemy się na zakupy. I tutaj widać znaczącą różnicę. Myślę, że się zgodzicie. U mnie w życiu tak występuje, w mojej rodzinie tak. Różnica między mężczyzną, który idzie na zakupy, a kobietą, która idzie na zakupy. Nie wiem, panowie, czy też tak macie. Ja nie ruszam się na zakupy, jeśli nie dostanę od mojej żony listy. Co mam kupić? Na szczęście nie prowadzi mnie jak GPS i mówią, że wchodząc do sklepu masz po lewej już regał. To już zostawia mojej wyobraźni i zdolnościom. Ale ja idę na zakupy, kiedy wiem, co mam kupić, kiedy mam to wypisane. Natomiast kobiety zazwyczaj wchodzą do sklepu, ja widzę to po mojej żonie, ona to przytaknie, wchodzą do sklepu i poglądając na półki wie, co potrzebuje. Ona nie musi mieć listy. Ona wchodząc wie, co potrzebuje. I życie w Chrystusie trochę tak polega właśnie na tym, że jeśli jestem w Chrystusie, spoglądam w Niego, tak? Tak jak Paweł, jak tu autor listu pisze, kiedy utkwię wzrok w Jezusie, to wiem, co potrzebuję. Jeśli wiem, co potrzebuję, to znam swoje, co? Pragnienia. Tak jest. Gorzej, jeśli nasze małżonki wchodzą do sklepu odzieżowego albo z obuwiem. Wtedy okazuje się, że znacznie więcej potrzebują, niż to jest. Ale to jest ryzyko zawodowe zwane małżeństwem. Moi drodzy, tak mogę być. Może potrzebuję konkretnego wynotowania moich pragnień. I temu służy co? Pismo Święte. Tam znajdę odpowiedź. Tam znajdę pragnienia dla swojego życia. Jeśli będę je czytał z modlitwą, Panie Boże, odkryj to słowo przede mną, abym je rozumiał, a co zrozumiem, wprowadzę w życie. To sam się przekonam, że będę niedługo miał listę swoich pragnień. Powiem, jak to? Tu jest napisane to, co ja pragnę? Tak jest. Albo lepszy sposób, miej społeczność z Chrystusem. Chrystus nie jest jak rzecz, której można się opatrzeć. Chrystus jest tą osobą, którą mogę poznawać z każdym dniem coraz lepiej i coraz bardziej, coraz więcej odkrywać w Nim nowego. Z moją żoną jestem już prawie 25 lat i każdego dnia odkrywam coś nowego w niej, co jest dla mnie inspiracją. Tak samo jest życie w Chrystusie. Kiedy jestem, żyję w społeczności z Nim, kiedy potrafię utkwić w Nim swój wzrok, w pełnym tego słowa znaczeniu, to będę odkrywał rzeczy, które dla mnie staną się inspiracją i zacznę żyć według realizacji Jego pragnień i będę o to bardzo spokojny. Podobnie powinno wyglądać funkcjonowanie w Kościele. Budzenie pragnienia rozwijania się w Kościele poprzez Kościół, dla Kościoła, to może mieć wpływ także na moich braci, na moje siostry. Jeśli oczekuję większej radości w Kościele, to dla mnie sygnał, że ja tą radość mam wnieść. Jeśli potrzebuję większego kontaktu z braćmi, to znaczy, że Bóg wzbudza moje pragnienie do tego, abym sam szukał kontaktu, a nie ustawił się w kącie i czekał, podejdzie ktoś do mnie, czy nie podejdzie. Moi drodzy, jeśli coś takiego jest w moim życiu, to znaczy, że to jest pragnieniem i je realizuj. Nie czekaj, a wszyscy inni domyślą się, o, a ten ma takie pragnienie, bo stoi w kącie. Tak funkcjonuje życie w Chrystusie, a życie w Chrystusie to życie w Kościele, życie w społeczności braci i sióstr. Jeśli pojmę właściwie kwestię pragnień, jeśli rozumiem już, co to jest pragnienie w ujęciu Bożym, i zaczynam widzieć w sobie pragnienia, te wlane w mocą Ducha Świętego we mnie, to wtedy mogę realizować pewne rzeczy. Ale są pragnienia, i też jest to wypisane w Piśmie Świętym, ja wynotowałem tylko trzy, pochodzące z Nowego Testamentu, jakich pragnienia, które właśnie Bogu się nie podobają w moim nowym życiu. I tutaj mamy fragmenty z pierwszego listu Tymoteusza 6:9, Galacjan 5:17, czy też Efezjan 2:3. Pierwszy Tymoteusza 6:9 mówi tak: ci bowiem, którzy chcą być bogaci, wystawiają się na pokusy i zasadzki, mogą paść ofiarą bezsensownych i szkodliwych pragnień, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Czy widzisz sobie właśnie może jakieś bezsensowne i szkodliwe pragnienia? Jeśli one są, to wiedz, że to nie są Boże pragnienia. Wynotuj sobie coś, co widzisz, że przy nich chyba trzeba postawić duży znak zapytania. Czy one faktycznie poprowadzą mnie tam, gdzie Bóg chce mnie poprowadzić? Galacjan 5:17. Ciało bowiem pożąda przeciw duchowi, a duch przeciw ciału. Te pragnienia są ze sobą sprzeczne, tak by wam przeszkodzić w czynieniu tego, co chcecie. Łapiemy się na tym? Łapiemy się na tym, że czynię nie to, co chcę. Tak? A co nie chcę, to czynię. Tak mówił apostoł w liście do Rzymian. Dlaczego to wynika? Bo jesteśmy w tej naturze cielesnej często. I teraz, co we mnie ma przewagę? Czy ciało, pokusy ciała, pragnienia ciała, czy też więcej we mnie jest Ducha Świętego i Jemu oddaję ster? Te przeciwności pragnienia często są przeciwstawne, ale której z nich musi wygrać? Oby zawsze w moim życiu wygrywało pragnienie pochodzące właśnie z Ducha Świętego. I Efezjan 2:3 mówi: do takich ludzi zresztą my wszyscy niegdyś należeliśmy. Targały nami żądze ciała, jego pragnienia i pomysły. Byliśmy z natury warci gniewu, zupełnie tak jak pozostali. Dlaczego wybrałem ten fragment tutaj? Ponieważ tu jest jasno postawiony czas przeszły. To już było. Jeśli jestem nowym człowiekiem, to żądze ciała, jego pragnienia i wręcz pomysły, jak tu pisze Paweł, nonszalancja ciała, nie powinna mieć nad nami wpływu. Wszędzie są linijki do tego, żeby wpisać. Warto poświęcić czas na to, aby właśnie poddać refleksji to swoje życie, aby odkryć w porę coś, co można by tu wpisać i oddać to Panu Bogu. Pragnienia. Czy rozumiem pragnienia z Bożej perspektywy? Jeśli rozumiem, mogę przejść do drugiej części. Druga część, którą zatytułowałem tutaj: Boże działania są zaplanowane, ja też mam nauczyć się planować. Bóg jest Bogiem porządku. Bóg wszystko zaplanował od początku do końca i ten jego plan jest realizowany obecnie. Znając Boże pragnienia i pragnąc rozwoju Kościoła, mogę przystąpić do planowania. Mam przed sobą cały rok do zagospodarowania. I tutaj wynotowałem chyba 6 punktów, jak dobrze pamiętam, które chciałbym, abyśmy potraktowali bardzo pragmatycznie, abyśmy potraktowali w sposób zapisania rzeczy, które widzę w sobie i które zamierzam z Bożą pomocą realizować w tym roku. Pierwsza rzecz, od której trzeba zacząć, to jest cel, obranie celu. Jeśli tego nie zrobię, to mogę zejść na manowce. Jeśli nie obiorę celu, to może się okazać, że moje całe działania będzie bezcelowe. Filipian 3:13-16 właśnie mówi o tym. Paweł mówi, że moim celem jest nagroda w niebie. Ten fragment o tym mówi. Czy jasno widzę swój cel życia właśnie w niebie? Czy to dla mnie jest największym marzeniem? Zbawienie. Bycie w towarzystwie moich bliskich, którym pomogę za sprawą Ducha Świętego przyjść do zbawienia. Jeśli moim celem jest niebo, to moje życie będzie podporządkowanie realizacji tego celu. Jeśli jeszcze nie oddałeś swojego życia Bogu, to weź serio pod uwagę te słowa. Paweł pisze: zdążam do celu, do nagrody, która łączy się z pochodzącym z góry Bożym powołaniem w Chrystusie Jezusie. Jeśli jesteś dzisiaj tutaj, to przyjmij to jako Boże powołanie, jako Boże wołanie o Ciebie. Bo Bóg chce zmienić Twoje życie i za sprawą ofiary, którą złożył, przeprowadzić Ciebie na stronę Boga. Obierz właściwy cel. Zaplanuj. Jeśli chodzisz w Chrystusie, to niech Twoje działania będą też nakierowane na to z perspektywą, że przecież jestem nowym człowiekiem i mam zmierzać do celu, którym jest niebo. Druga rzecz. Określ swoje powołanie na najbliższy czas. I tu napisałem tak. Jako osoba odkupiona i narodzona z wody i ducha, wiem na podstawie moich rozmów z Bogiem, że moim powołaniem jest przyczynić się do realizacji Bożego celu w niżej opisany sposób. Każdy indywidualnie to może zrobić. Rzymian 12 rozdział, 1 Koryntian rozdział 12-14, czy Efezjan 4 rozdział mówi o różnych działaniach nowego człowieka w Kościele. Te działania nazywają się darami Ducha Świętego. Odkryj je. Pomyśl, w jaki sposób ja, jako nowonarodzony, odkupiony człowiek, mogę realizować swoje powołanie. Czy odkryłeś już je? Czy dzisiaj możesz śmiało wpisać od razu, że Bóg, wiem, że Bóg powołuje mnie do tego. Moi drodzy, każdy z nas, nie lubię tego słowa, ale powiem, powinien wpisać tutaj. Bo jeśli jestem nowym stworzeniem, to mam w sobie dary Ducha Świętego. Jakie dar mam? Może czasami boję się tego daru i umykam trochę. Ale jednak świadomość tego, że Bóg mnie czymś obdarował, bo widzę jakiś nowy talent w sobie. Widzę pragnienie realizacji tego wszystkiego. Jakieś dziwne pociąganie do takich działań. To jest dar. Wpisz, co tutaj byś wpisała, czy co byś wpisał. Nie musisz tego robić teraz. Może spokojnie przy kawie po południu do tego podejść. Trzecia rzecz. Pamiętamy, planujemy rok, który się rozpoczął. Określ krąg działania. Pragnienia to działanie. Określ krąg działania. Powyższe powołanie, które wpiszesz, realizować będę w oparciu o najlepsze wzorce kościoła lokalnego oraz powszechnego. Moje doświadczenia przekażę następującym trzem osobom godnym zaufania z wyraźną intencją, że będą one pouczać również innych. Tutaj fragment drugi Tymoteusza 2:2, który mówi: to, co usłyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni nauczać również innych. Możesz zadać pytanie, dobra, ale skąd będę wiedział, że to jest godne zaufania? Moi drodzy, my mamy głosić Ewangelię, a Bóg da nam to odczuć. To Bóg sprawi, że ktoś będzie godny zaufania. Czy możesz dzisiaj śmiało powiedzieć o sobie, że byłeś godnym zaufania głoszenia Tobie Ewangelii, a jednak ktoś Cię dostrzegł i powiedział Ci o Chrystusie? Może to rozwijało się w Tobie długo, ale w końcu jesteś tutaj. A więc z perspektywy Bożego Słowa dzisiaj możesz powiedzieć, jestem godnym zaufania. A jeśli jestem godnym zaufania, to do czego jestem godny zaufania? Aby przekazywać innym godnym zaufania. To Bóg czyni godnych zaufania. My mamy siać. Nieraz nam się wydaje, że mówimy i mówimy, może nie jestem taki doskonały. Nie przejmuj się tym. Trening czyni mistrzem, tak mówią sportowcy. Głoś Ewangelię. Może wydawać ci się, że ta osoba to już na pewno nie przyjdzie do Chrystusa. W piątek miałem dziwny telefon. Dziwny w taki bardzo przyjemny sposób. Mój kolega, któremu zacząłem głosić Ewangelię gdzieś 5 lat temu. Jakiś czas temu już w zasadzie postawiłem go przed faktem i zostawiłem go z tym. Powiedziałem, co musi zrobić, jeśli chce zmienić swoje życie, jak to ma wyglądać. I w piątek zadzwonił do mnie i mówi do mnie tak. Mówi, słuchaj, musimy się spotkać. Zdałem sobie sprawę, że jestem już w jakimś wieku i muszę coś zrobić swoim życiem. Wiem, że nie mam tych spraw uregulowanych z Bogiem. Wielka radość dla mnie. Czekałem 5 lat na ten telefon, mogę powiedzieć, ale warto było. A więc Głośmy Ewangelię. Znajdujmy ludzi godnych zaufania. Mamy ich mnóstwo obok siebie. Nie marnujmy żadnej okazji. Wykorzystujmy każdą sytuację. Czwarta rzecz. Tutaj oczywiście wpisz sobie konkretne osoby, które masz na myśli. Warto wpisywać, bo to ulatuje pamięci. A jeśli my mamy taką naturę pewnie, tu już odniosę się do sióstr powiem, weźcie przykład z mężczyzn. Jak oni mają napisaną listę, to idą i wszystko kupią. Jak wpiszesz sobie dzisiaj imiona osób, to wierzę, że ty do tych osób dotrzesz, bo będziesz realizować tą listę tak zwanych swoich zakupów. Czwarta rzecz. Z modlitwą zorganizuj sobie obowiązki, czas i środki. Rzecz arcytrudna, ale nie z Bogiem. Świadom obowiązków, tak może to tak brzmi bardzo uroczyście, ale tak, może przed Bogiem stań, może tego potrzebujesz takiego stania przed Bogiem. Świadom obowiązków, których nie da się uniknąć, w następujący sposób wprzęgnę je w nadrzędny Boży cel i moje powołanie. Są pewne zajęcia, których nie może zaprzestać, no nie da się. Ale pomyśl, jak ja mogę wprzęgnąć je w Boży cel. Jeśli jesteś kierowcą, dużo podróżujesz, to możesz brać ze sobą płytkę z nagranym Nowym Przymierzem, psalmami, słuchać je. Jeśli masz możliwość kontaktu z ludźmi, to możesz zasiać ziarno. Tych sposobów jest całe mnóstwo, gdzie mogę wykorzystywać daną sytuację zawodową do celów, w których powołuje mnie Bóg. Nie kosztem pracodawcy, o tym nie mówię. Ale w jaki sposób to mogę osiągnąć? Bożym celem też jest, kochani, co mogę zrealizować w pracy na 100% i pracodawca będzie zadowolony. Co jest? Być profesjonalnym, być perfekcyjnym, być gwiazdeczką na niebie. Jeśli we mnie jest świadomość, że jeśli wykonuję coś, mam być profesjonalny, to jest Boży cel. Realizuję go, realizuję. A przy tym inni mają świadectwo. Drugie, świadom, że w tygodniu mam czas na 2 spotkania. W tym dłuższe rozmowy telefoniczne lub korespondencję listową. Wybieram następujące. Wpisz sobie. Kiedy mogę się spotkać? Albo jaki czas biorę na to, żeby do ludzi korespondować? Może mam listę osób mailową, z którymi już nawiązywałem kontakt. Albo znam numery telefonu osób, z którymi rozmawiałem. Spróbuj wykorzystać ten czas. Wpisz sobie taki czas. Albo wiesz, że nie jesteś w stanie przychodzić czy w środę, czy w czwartek, ale dysponujesz innym czasem i chętnie zorganizowałabyś grupę u siebie w domu. Daj znać o tym. Zaproś innych. Może uważasz, że nie jestem w stanie tej grupy poprowadzić. To powiedz, okej, mam czas w tym miejscu, w tym czasie. Dysponuję lokalem, ale chcę być uczestnikiem, a nie prowadzącym. I myślę, że tutaj się podzielimy i zrobimy z tym dobry użytek. Miej kontakt w tygodniu też ze społecznością, studium słowa, a czas modlitwy z innymi. Fajnie, jeśli wpiszesz to, bo to będzie motywujące dla ciebie. Kolejna rzecz. W ramach organizacji czasu zamierzam zaprzestać na pewien okres następujących czynności lub zobowiązań. Jeśli widzisz, że pewne rzeczy odciągają cię od Bożych celów i nie są to rzeczy, bez których nie możesz się obejść, czy zobowiązania, których nie możesz zaniechać, to może warto przeanalizować swój kalendarz. Bo nigdy nie będziemy mieć doby dłuższej niż 24 godziny. A sen też jest potrzebny. Nigdy nie będziemy mieć tygodnia dłuższego niż 7 dni. Moi drodzy, może coś, z czegoś muszę jednak zrezygnować, żeby wejść w realizację Bożych celów. W ramach wygospodarowania środków zamierzam tak zorganizować moje przychody i wydatki, aby przynajmniej na początku kierować się zasadą przekazywania 10% moich środków pieniężnych lub czasu na realizację nadrzędnego celu w ramach mojego powołania. Czy jestem osobą, która myśli w perspektywie tego, do czego odnosił się też brat Janusz tydzień temu, cytując list do Koryntian, że Bóg nam błogosławi finansowo, abyśmy my mogli błogosławić też Kościół i inne rzeczy, które Kościół później podejmuje. Może to być wcale nie kwestia finansowa. To może być czas, który oddajesz właśnie na służbę, na rzecz Kościoła. Piąta rzecz. Utwórz lub w miarę potrzeby stań się częścią grupy wzajemnego wsparcia lub współodpowiedzialności. Hebrajczyków 10:24 mówi tak. Myślmy o sobie nawzajem, jak pobudzać się do miłości i dobrych uczynków. To jest to, co już powiedziałem wcześniej. Pomyśl o tym, że może właśnie ty staniesz się inspiracją do powstania grupy. Może masz w kręgu swoich znajomych ludzi, którzy chętniej przyjdą do ciebie do domu porozmawiać o rzeczy, które dla nich może są jeszcze jakieś wstydliwe, bo mówić o Panu Bogu w dzisiejszym czasie, wiecie, że jest trudno. Ale może właśnie w domu, w kręgu rówieśników może łatwiej będzie porozmawiać. Stwórz taką grupę. Zamierzam być częścią grupy jakiej? Czy jestem w stanie tu wpisać? Właśnie podając, z kim bym chciał się spotykać, w jakim terminie i, co najważniejsze, wprowadzić to w życie. I szósta rzecz, bardzo ważna, która musi spiąć to wszystko. Sporządź dziennik modlitwy. Wiedząc, że modlitwa wypływająca z wiary w Boga potrafi zdziałać niewyobrażalne rzeczy. I tutaj mamy fragment z Marka 11:22-26, możemy sobie to przeczytać po południu, a jest to fragment, który mówi o przenoszeniu gór. Jeśli mam wiarę, jestem w stanie przenosić góry, w cudzysłowie góry oczywiście. Zaprowadź dziennik modlitwy, w którym będą zaznaczone konkretne prośby i miejsca na odnotowywanie Bożych odpowiedzi. Możesz usystematyzować swój tydzień modlitwy. Ja przygotowałem taką tabelkę, mogę ją rozdać, kilkanaście mam takich, ale na rozważaniach jest mój adres mailowy, jak ktoś potrzebuje więcej. Tabelka, gdzie jest temat modlitwy i data Bożej odpowiedzi. Możesz tak sobie ułożyć tydzień, że wpiszę sobie 7 tematów i każdego dnia będziesz zabiegać o coś innego. Do czasu, aż będzie Boża odpowiedź i wpiszesz tutaj, że to Bóg zrealizował w tym i w tym czasie. A później możesz przyjść na środek i powiedzieć fantastyczne świadectwo. Dla kogo? Cofnę się do listu do Hebrajczyków, aby pobudzać się do miłości i dobrych uczynków. Właśnie poprzez też świadectwo. Załóż sobie taki uproszczony, to jest zwykła tabelka rubryki 2, do tego, kolumny 2, do tego, aby właśnie prowadzić coś, co, w czym chcę być wytrwały i właśnie o to się modlić. Moi drodzy, zmierzając do końca tego rozważania, zastosowania. W zasadzie zastosowaniem już jest te punkty, które wcześniej przytoczyłem. Ale tutaj trzy rzeczy podsumowujące to wszystko. Po pierwsze, daj szansę Chrystusowi na zmianę twojego życia. Chrystus jest zainteresowany tym, aby je zmienić twoje życie. Daj mu szansę. Oddaj mu swoje serce, oddaj mu swoje życie. Powierz mu się cały, a on dokona rzeczy niewyobrażalnych wręcz dla ciebie. Ale uczyń to z wiarą i przekonaniem. Niech to stanie się twoim pragnieniem. Po drugie, jeśli jesteś osobą, która oddała już mu swoje życie, jeśli jestem nowym stworzeniem, to odkrywaj swoje pragnienia w Chrystusie i je zaspokajaj. Wpatruj się w Jezusa każdego dnia i odkrywaj swoje pragnienia wynikające z nowej natury, aby je realizować, aby dążyć do zaspokajania tych pragnień. I po trzecie, konsekwentnie realizuj mądrze skonstruowany plan na najbliższy rok. Te punkty, o których mówiłem, niech będą takim planem naszych pragnień, naszych zobowiązań wręcz, naszych przedsięwzięć do tego, aby później pod koniec roku móc wziąć ten konspekt i powiedzieć: Pan Bóg pobłogosławił mi w tym, w tym i w tym. W tym byłem konsekwentny. Tu mi nie wyszło, ale jest okazja, aby do tego wrócić w następnym roku. Niech ten konspekt, niech to rozważanie ma swój praktyczny wymiar. Dzisiaj stoimy właśnie w czasie kiedy za chwilę będziemy obchodzić też pamiątkę wieczerzy. Wieczerzy, która wspomina największe epokowe dzieło, kiedy to ktoś położył życie za nas wszystkich. Był nim Jezus Chrystus. Niech to będzie właśnie takim dla nas taką inspiracją i zachętą. Usłyszymy też dzisiaj świadectwo osoby, która postanowiła pójść za Jezusem i przepieczętować to chrztem. Niech to dla nas też będzie właśnie taką gwiazdeczką, która będzie dla nas też wielką zachętą. A teraz, moi drodzy, powstańmy. Chciałbym pomodlić się, a później zapraszam brata Janusza i brata Jacka, abyśmy